Dziś jest 9. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Do Polski przybyło już ponad 600 tysięcy uchodźców z Ukrainy, ofiar wojny. Tymczasem ksiądz Tadeusz Rydzyk, powołując się na sobie tylko znane źródła, szerzy rosyjską propagandę, twierdząc, że do Polski przybywają setki tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu. Nie był na granicy? Może ze swojego Torunia nie widzi tego, co widzi każdy mieszkaniec województwa lubelskiego czy podkarpackiego, czyli tysięcy uchodźców z Ukrainy, a nie imigrantów z Bliskiego Wschodu. A może celowo powtarza rosyjską propagandę? Dziś w nocy wojska rosyjskie ostrzelały elektrownię atomową w Zaporożu. Jest to największa elektrownia atomowa w Europie. Prezydent Zełenski wzywa NATO do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, wskazując, że rosyjscy najeźdźcy gotowi są doprowadzić do katastrofy nuklearnej 10 razy większej niż ta w Czarnobylu. Dziś opowiemy Wam także o akcji, w której wzięła udział nasza telewizja. Udało nam się pomóc w sprowadzeniu 60 sierot wojennych z Ukrainy. Akcja zakończyła się dziś rano i dzieci są już bezpieczne w Polsce. Zapraszam na program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Hanna Szen, prosto z Tajwanu. Witamy.
Dzień dobry, witam.
A w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naprawdę w takich bardzo radosnych nastrojach akcja, o której sygnalizowałem bez podawania szczegółów, no bo mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego, no z sukcesem się zakończyła. Grupa 62 podopiecznych sierocińca z Mariupola, właśnie tam okrążonego przez ruskich, udało się ich uratować. Dzisiaj są w Kazimierzu Dolnym, w bezpiecznych już rękach, pod opieką polskich i amerykańskich, przede wszystkim amerykańskich, bo tu przyjechali specjalnie z zachodniego wybrzeża wolontariuszy. Także więcej w drugiej części programu, ale naprawdę chwała Bogu i dziękuję każdemu, kto przyłożył rękę do tej fantastycznej akcji. To tak jak scenariusz z filmu, ale to później.
Za chwilę o tym opowiemy, bo akcja rzeczywiście niezwykła. Amerykańsko-polska, tutaj w tym sensie naszej telewizji, tak? Ukraińska, też miasto Lublin wzięło w niej udział, bardzo nam pomogło, także za chwilę o tym więcej będziemy mówić, no ale na początek mamy wiadomości negatywne, może pozytywne w tym sensie, że się demaskują, to
prawda.
Może tak, bo Tadeusz Rydzyk
pomaga, no.
Na antenie Radia Maryja mówił na początku właśnie o tej pomocy polskiej, że Bogu dzięki, że Polacy otwierają serca, ale szybko przeszedł do tematu uchodźców i mówi, wczoraj na przykład czytałem, że 250 czy 270 tysięcy Ukraińców przyszło, a wszystkich 500 000, czyli ta reszta to kto? Czy to nie ci, którzy nie dostali się w 2015 roku, czy teraz się nie dostali przez granicę białoruską-polską? Trzeba na to uważać, tu bym bardzo, bardzo bym uważał. Potem mówi, że jeszcze na pewno trzeba to uważać, pilnować i tak dalej. Tu bym ostrzegł, nie chcę straszyć, ale ostrzegać, bo to będzie destabilizowanie Polski. Powiedział, że Zachodowi zależy na destabilizacji w Polsce i Wschodowi. Putinowi też na pewno na tym zależy. Nie wiem, jak myślicie, no bo tutaj on wskazuje, że 300 tysięcy nagle miałoby się tych, no bo tam 500 000, wiemy, że 600, już ponad 620, widziałem 8 chyba tysięcy, jakieś takie liczby, cały czas to rośnie, ukraińskich uchodźców do Polski przybyło, on twierdzi, że tylko 250, czyli no około 300 tysięcy tych Arabów miałoby jakoś tam wypełnić tą lukę. Rzeczywiście myślicie, w to wierzy, czy co? Czy sieje tą propagandę celowo? No bo wiemy, już dzisiaj też była informacja z Przemyśla ABW, właśnie w Przemyślu rosyjskiego szpiega aresztowała. Mieliśmy
agenta
karcie,
GRU. Także to są operacje już nie tylko przez tam tą KGB, czy następczynię KGB, tylko przez właśnie wywiad wojskowy organizowane. Te operacje dezinformacji, destabilizacji Polski.
Celowo?
Na jakich, Jak ja na Facebooku, na Twitterze opublikowałam te wypowiedzi w księdza Rydzyka i napisałam, że z tego cieszy się Moskwa, to od razu właśnie jakiś narodowiec mi tam pisał, no przecież on ma rację, no zobaczcie, już łapali jednego szpiega. Znaczy, chyba nikt nie wierzy, że ksiądz Rydzyk w tej wypowiedzi przestrzegał przed szpiegami z Rosji. No po prostu też chyba nikt nie wierzy, że nie wie, co się dzieje na tej granicy, bo wystarczy włączyć jakąkolwiek telewizję w Polsce, żeby wiedzieć, co się dzieje. Więc jeszcze dodatkowo jest to osoba związana z mediami, mówią to media, w związku z tym to jest coś... Jest w tym coś podłego według mnie, dlatego że w tej wypowiedzi jest takie odwołanie się do tej, niby pochwalenie tej dobroci Polaków, mówienie, że my to mamy takie dobre serduszka i nas biorą za to, a tutaj zaraz będziemy przy tym wszystkim, możemy być wykorzystani. Więc w tym jest też bardzo dużo, jak mówię, ja to odbieram jako szczególnie taką podłą wypowiedź, ale oczywiście przede wszystkim szkodliwą w momencie zagrożenia, kiedy Polacy jednak zdają egzamin w tym straszliwym momencie. I nie tylko Polacy, włącza się w to cały świat i stoją po naszej stronie, a my wszyscy stoimy po stronie walczącej Ukrainy, to w tym momencie na osłabienie Polski, na wprowadzenie chaosu, można to zrobić właśnie takimi wypowiedziami zakłamanymi, bo to, że ksiądz Rydzyk się powołuje na jakieś, gdzieś coś przeczytał, ale nie wiemy co. I oczywiście wiemy, że to wszystko jest nieprawda. Po prostu skandaliczna wypowiedź, która jest możliwa także dzięki temu, że my wszyscy na to płacimy, bo ksiądz Rydzyk dostaje pieniądze od polskiej władzy. I taka wypowiedź szkodzi też, szkodzi też działaniom, które teraz podejmuje ta władza, bo jest wiele dobrych działań, jakie w tej chwili prowadzi ten rząd. I między innymi takimi wypowiedziami Rydzyk im szkodzi. Bardzo szkodliwa, uderzająca w interes Polski wypowiedź. Z tego cieszą się na pewno w Moskwie mogą to wykorzystać.
Nie da się też nie zauważyć, nie skojarzyć tych kilku faktów, które znamy z ostatnich dni, bo gdzieś myślę 2-3 dni temu była ten apel do tych kibiców, żeby tam robić te patrole, że właśnie pierwsze gdzieś mniej więcej takie wypowiedzi. Wydaje mi się, że 2-3 dni temu pierwszy raz, że tam właśnie ci Arabowie w Przemyślu próbują. Padają, potem politycy Konfederacji też tam się zjawili, też zachęcali do tego. No i teraz Tadeusz Rydzyk. To są środowiska dosyć mocno powiązane, wydaje się.
Widać, że cała rosyjska agentura teraz się musi ujawnić, bo coś takiego dzisiaj powiedzieć, to myślę, że Tadeusz Rydzyk sobie zdaje sprawę, że to mu tam wielkiej chwały nie przysporzy. Tacy pseudodziennikarze się wypowiadali, jaki to kurs franka będzie i że tu to i może się zastanówmy, czy zbawiać świat. Teraz ksiądz Tadeusz ryzykuje sporą część swojej popularności takimi wypowiedziami. Myślę, że są twarde rozkazy z Moskwy. Jeśli rzeczywiście takie głosy idą w eter, ci ludzie tak już bezwstydnie ściągają gacie i pokazują te ruskie onuce, to musiał być taki wyraźny rozkaz z Moskwy. I tu wszystkie te ruskie agenturalne środowiska muszą po prostu zrobić robotę, bo Putin jest w opałach. To rozumiemy, wiemy i cieszymy się z tego. Tu jeszcze chciałbym podkreślić ten wątek, na którym pani redaktor zwróciła uwagę, tej perfidnej propagandy księdza Tadeusza Rydzyka. To nie jest takie walenie, jak taka ruska jaczejka, którzy się tam ubiorą w jakieś brunatne koszule i mówią, tu witajmy Putina, to on jest tego. To nie jest towarzysz Braun, który znany jest ze swoich prochińskich czy proputinowskich wypowiedzi. On się chwali na swoich tam fejsikach czy gdzieś zdjęciami z ruską agenturą. Także to są oczywiści, można powiedzieć, niegroźni dla społeczeństwa, ponieważ już, niegroźni w takim sensie, że zdemaskowani, że oni sami już się przedstawiają jako opcja rosyjska, opcja kałmucka czy putinowska w Polsce. Oczywiście w hasełkach katolickich, bo tam przecież będą udawać takich obrońców wiary, będą atakować Lutra. Przecież zobaczcie, towarzysz Braun, to on film szkalujący protestantów właśnie nakręcił. Także tu widzicie chyba, jak to teraz działa. A ksiądz Tadeusz użył bardzo wyrafinowanej propagandy. Nie? Najpierw no, pochwalił, czyli o tak, no tu, tu jest tak jak cała Polska, przy Ukrainie, przy uchodźcach i tak dalej. A potem zaczął siać wątpliwości. Nie powiedział tak wprost, tylko zaczął, a może, ale ja ostrzegam, wiecie, takie, to są wyrafinowane, to jest inteligentny bardzo człowiek, zresztą no takie zwierzę medialne, nie? I to mówię jako komplement, nie, żeby tam, nie mówię, że tam świnia medialna, tylko zwierzę medialne jako komplement, bo zachował się jak świnia, ale jeśli chodzi o jego zdolności prowadzenia mediów, budowania mediów, wiedzę medialną, jest naprawdę godna podziwu. Dlatego to jest najbardziej śmierdzące zachowanie. Bo on wszystko wie, jak działa informacja, co jest propagandą, co jest manipulacją, co jest właśnie graniem na uczuciach. On jest w tym mistrzem. I swoje zdolności, nie na chwałę Boga, tylko na chwałę zbrodniarza wojennego Hitlera, Putina, zaprzągł. To jest zdrada, księże Tadeuszu. Szkoda, bo myślałem, że jednak stanie pan kiedyś po stronie dobra. I takie apele tu ode mnie z telewizji Idź Pod Prąd wychodziły, aż nasi widzowie mówią, co ty jeszcze widzisz w tym Rydzyku? To zdrajca. Niestety, to wyście mieli rację.
Ja myślę, że warto to jeszcze nałożyć na to, o czym dziś piszą media, o tym, co się wydarzyło w Londynie, gdzie aresztowano amerykańskiego producenta telewizyjnego, kiedyś związanego z Fox News. Aresztowano go dlatego, że jest oskarżony o współpracę z sankcjonowanym ruskim miliarderem. Współpracował z nim w ten sposób. Nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, słychać, tak.
Obraz się zaciął, przepraszam. Aresztowano go dlatego, że miał pomagać temu miliarderowi stworzyć taką telewizję, stację telewizyjną. Ten miliarder wcześniej stworzył ruch, który miał... miał wybierać polityków i tutaj uwaga, kryteria wiernych tradycyjnym wartościom rodzinnym, religijnym i kulturowym narodu rosyjskiego. A drugim etapem było stworzenie przy pomocy ludzi, którzy znają Zachód, związani są z Zachodem, mediów, które będą mogły także oddziaływać na nas na Zachodzie. To pokazuje, jak dla ludzi Putina bardzo ważne są media po naszej stronie.
Tak, tu można by ten wątek jeszcze rozwinąć, że prawica na całym świecie, prawica taka właśnie konserwatywna, gdzieś bliska chrześcijaństwu, bardzo poważnie się skompromitowała. To trzeba jasno powiedzieć. Wielu przedstawicieli tego konserwatywnego kierunku w polityce i w świecie idei pokazywała Putina jako wzór. Jeszcze przecież 2 lata temu na zjeździe telewizji Idź Pod Prąd ostrzegałem polityków amerykańskich, którzy wzięli udział w tym zjeździe, że absolutnie nie można z Rosją wiązać jakiejkolwiek przyszłości. Tam przecież wtedy jeszcze no, jeden z generałów, tu gdzieś może mamy jego książkę, bardzo dobrą, jeśli chodzi o, proszę bardzo, jeśli chodzi o Chiny, generał Spalding, Niewidzialna wojna, to bardzo dalej polecam przeczytać, ale tenże generał Spalding tam postawił tezę, że Ameryce, światu zachodniemu uda się przeciągnąć na swoją stronę konserwatywnego przecież Putina, żeby walczyć z komunistycznymi Chinami. Mówię, co za bzdura! Co za bzdura! To jest ahistoryczne, to się nigdy nie stanie. To są jak syjamscy bracia o dwóch głowach, można tak powiedzieć, zrośnięci. Jeden łeb to Xi Jinping, a drugi łeb to ten Putler, nie? To się nie da nic tu rozdzielić, to oni są zrośnięci na zawsze, nie? I teraz ta zmaza wspierania Rosji i Putina będzie na prawicy światowej. Lewica to zaraz skrzętnie wykorzysta. Myślę, że tu musimy bardzo mocno pamiętać, że to się skompromitowało część agentury albo może głupich polityków, bo myślę, że spora część z nich, tak jak generał Spolnik, oni wierzyli święcie. To był taki, można powiedzieć, dogmat prawicy amerykańskiej, a teraz no, ten dogmat dzięki Putinowi, można tak powiedzieć przewrotnie, legł w gruzach. Warto pamiętać, że cały czas była chrześcijańska prawica, która szczególnie właśnie w Polsce, tu telewizja Idź Pod Prąd, pani redaktor Szen, że myśmy zawsze ostrzegali przed sojuszem rosyjsko-chińskim, zawsze mówiliśmy, że Putin i Xi Jinping to dwaj zbrodniarze.
Taki mam pytanie, bo to nie jest, myślę, prosta sprawa. To też Xavier Messing w swojej tej książce 36 sekund poruszał, co powinien zrobić Zachód, Polska z takimi politykami, czy tam przedstawicielami świata mediów, którzy są jawnie prorosyjscy. No bo wiadomo, jak ktoś mają na kogoś jakieś haki agenturalne, no to go tam aresztują, tak? No ale jest wielu polityków, właśnie przedstawicieli świata mediów, którym pewnie tej agenturalności udowodnić nie można, a szerzą, będą szerzyć rosyjską propagandę. Czy to wystarczy tylko jakaś taka infamia i pokazywanie tych ich kłamstw, czy nie wiem, jakaś taka, no trzeba by inaczej, to trzeba by jakoś pewnie cenzurę wprowadzać, coś takiego, no to też on tam właśnie w tej książce pisze, że Rosjanie się tam śmieją z Zachodu, że oni tam mylą wolność słowa z wolnością kłamstwa.
To jest łatwa odpowiedź na to, dlatego że no najlepszym rozwiązaniem by było wprowadzenie cenzury, ale no to nie jest najlepsze rozwiązanie. Znaczy na pewno to kłamstwo trzeba demaskować, mówić o tym otwarcie, nazywać rzeczy po imieniu, to na pewno trzeba robić. Ja myślę, że niestety niewiele się w Polsce zmieni, jak media w Polsce po prostu nie będą niezależne od państwa. No bo dziś mamy PiS i on i jego wspierani przez niego szerzą takie manipulacje, a za chwilę przyjdzie inna władza, oni też będą innym manipulacje, a może znajdą się nawet tacy, którzy będą podobne. Także dopóki to my nie będziemy mieli władzy nad tymi mediami, to znaczy my możemy je wyłączyć, my możemy nie kupić tej gazety, my możemy nie czytać tego portalu, to niewiele się tutaj... I to będzie miało wpływ na sytuację tych mediów, to niewiele się tutaj zmieni. Te media powinny po prostu być przez czytelników, widzów, finansowanej reklamy i wtedy będzie dużo łatwiej się z tym uporać. Ale tak długo, jak będzie to wspierała władza, no to ta władza będzie to wykorzystywać. Przecież ksiądz Rydzyk to jest pupilek Ziobry, a Ziobro, wiemy na przykład, wspierający Huawei, więc jemu nigdy to, co robi ksiądz Rydzyk i mówi, nie będzie przeszkadzać i te pieniądze nadal będą szły.
Tak, tu odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście w każdym wolnym społeczeństwie powinny być sprawne służby specjalne. Zobaczcie, jednego szpiega dopiero złapali, to jest kpina. To jest kpina, przecież wielu publicystów, polityków, pseudoautorytetów to już pokazało ruskie onuce, to już powinni być przesłuchiwani. Nie słyszałem o takich działaniach służb. Czyli sprawne służby specjalne, szczególnie śledzące przepływ pieniądza, wizyty, zagraniczne prezenty, tego typu rzeczy, nie? To są...
U nas teraz się dopiero za tego Wilka biorą, kiedy on tam już parę lat temu chyba...
Zobaczcie, ile lat Wilk i cała Konfederacja sobie tu, że tak powiem, skarmiały pieniądze podatnika, czyli biorąc udział w rabunku państwa. Przecież tu sam poseł Sośnierz powiedział, że jak my nie weźmiemy tych dotacji, noż to wezmą lewacy, noż to nie może się zmarnować, że tu u nas nóżna. O, dyngi tu. Także takie rzeczy, to się nazywa prawica wolnościowa w Polsce. To jest popierdełka, a nie żadna tam prawica, ta cała Konfederacja. Nie mówię o PiSie, bo to jest komuna. Kato-komuna, jak ja ich tu pieszczotliwie nazywam. Czyli służby specjalne, które by rzeczywiście bardzo były aktywne na kierunku rosyjsko-chińskim. W Polsce są praktycznie zdezaktywowane ze względu na polityków, takich jak pani redaktor wymieniła. Drugi poziom, nawet ważniejszy, bo służby są pewnym owocem społeczeństwa, to jest dobrze poinformowane społeczeństwo. O tym pani redaktor już też powiedziała, że musimy mieć tak zwane nasze media, które będą utrzymywane, tak jak telewizja Idź Pod Prąd, tylko i wyłącznie z wpłat swoich widzów, a nie przez jakieś polityczne koneksje, tak to jak praktycznie wszystkie inne media w Polsce działają. I tu możecie zobaczyć sobie państwo przykład dwóch mniej więcej startujących w podobnym czasie projektów medialnych. Telewizja Idź Pod Prąd i tak zwane media narodowe. Nie? I teraz co robi PiS? Wiemy, jaka propaganda jest dzisiaj w mediach narodowych, w Narodnikach, Konfederacji, Braunach i tak dalej. Co robi PiS w stosunku do tych narodowych, tylko pytanie jakiego narodu, mediów? No co robi? Daje dotacje, daje ogromne pieniądze, daje wsparcie na różnych płaszczyznach. Jest głos oddolny, głos, który Polakom mówi prawdę, telewizja Idź Pod Prąd. Co robi PiS? Wysyła prokuraturę. No to już macie teraz jasny, można powiedzieć, ogląd sytuacji, o jakie społeczeństwo walczy pisowska wierchuszka. Tacy ludzie jak Ziobro, Czarnek, Kaczyński i inni.
Przejdźmy w takim razie...
Społeczeństwo niewolników, rabów, którzy będą, że tak powiem, słuchać mediów Rydzyka, czyli Moskwy.
O telewizji...
Głos Moskwy w twoim domu!
W Realu 24 to już my mówiliście przed kilkoma dniami, bo oni już też zasłynęli bardzo mocno z dezinformacji rosyjskiej. Przejdźmy teraz trochę może do pozytywów, czyli opowiedz kulisy tej akcji, w której brała udział telewizja Idź Pod Prąd z prowadzenia sierot z Mariupola, 62 dzieci, tak?
62,
przepraszam.
Dwie dzieci i dwóch opiekunów. Dwie panie jako opiekunki.
Tak, najpierw także dojechali do tego Dnipro, tak? Potem kilkanaście godzin w pociągu.
16 godzin do Lwowa.
I z Lwowa zostali.
I we Lwowie czekali na pomoc z Ameryki i z Polski. W tym samym czasie, bo to historia jak z filmu, naprawdę, może kiedyś nakręcimy jakiś film fabularny, scenariusz już jest gotowy. Małżeństwo amerykańsko-ukraińskie. Były polityk, dzisiaj pastor Matthew Shea, był niedawno też gościem naszej telewizji, usłyszał wraz z żoną, usłyszeli o tragedii dzieci, które musiały uciekać z zagrożonego okrążeniem rosyjskim Mariupola. Całe 60 dzieci, to wiecie, no tam są już nastolatki, ale są i drobiazg, malutkie dzieci. Cały dom dziecka, tylko z dwójką opiekunów, przedarł się do Lwowa. Czekają we Lwowie. W tym czasie Amerykanie już są w samolocie z zachodniego wybrzeża. Pastor wraz z żoną, plus jeszcze kilka osób z ich kościoła, także z innych kościołów, przylatują do Lublina. W środę my ich odbieramy z lotniska. Właśnie już o tym wam odpowiadałem i już w nocy nad ranem konwój trzech, nasz bus i dwa autobusy. Tu wielkie podziękowanie dla naszych widzów. Na różnych poziomach się bardzo włączyli. Grzegorzowi z Janowa dziękuję, że zaraz pomógł zorganizować właśnie tych wspaniałych kierowców. Firma transportowa w ciągu kilku godzin, Polak, właściciel tej firmy z Niska, podjął decyzję, że wysyła dwa najlepsze swoje autobusy i dwóch kierowców na teren wojny. Rozumiecie? W ciągu kilku godzin, nie wiedząc, kto mu zapłaci, czy mu zapłaci, ile mu zapłaci, po prostu zaryzykował obcym ludziom w ciemno i bladym świtem wczoraj ruszył konwój po te dzieci do Lwowa. Tam właśnie kościoły ukraińskie, pastorzy ukraińscy mieli nad nimi pieczę i doczekały się pomocy. Wszystko pięknie przeszło. Udało się sforsować granicę. Kierowcy mówili, wow, jeszcze nigdy w życiu tak łatwo nie przeszedłem granicy z Ukrainą, a jeździli po całym świecie. Także splot wielu, tak jak napisałem na Twitterze, splot wielu cudów i wielu gorących, dobrych serc. Chwała Bogu, dziękuję każdemu, kto się w to włączył. Tu na miejscu pomógł prezydent Żuk, prezydent Lublina. Świetnie zorganizowana pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Od razu biuro prezydenta Żuka skontaktowało nas przez ukraińskich wolontariuszy z dyrektorem Domu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym, czyli wiecie, jedna z najbardziej luksusowych, można powiedzieć, takich rezydencji w Kazimierzu Dolnym, i dzisiaj rano, bladym świtem, ten konwój tam zajeżdża, tam dyrektor tego ośrodka wita tutaj te dzieci, wita opiekunów z otwartymi ramionami, ciepłe przyjęcie, ciepłe posiłki. Tu w tym czasie już nasi, tu moja żona, między innymi inne kobiety z kościoła, już ciasteczka, to był przebój. Normalnie takie, wiecie, amerykańskie cookies, jak się dzieci na to rzuciły. To też Matthew Shea, jak już wszystko miał za sobą, no on był, można powiedzieć, mózgiem tej całej operacji. Pastor, były polityk i pastor z zachodniego wybrzeża, ze stanu Washington. Myślę, że wywiad niebawem znowu z nim będzie, wziął sobie to ciasteczko, kawę i tak zapadł się tam w fotelu na zasłużony odpoczynek. Nie spali niektórzy z nich po 3 doby. Mówię o Amerykanach. Dzieci to samo. Także chwała Bogu i jeszcze raz dziękuję każdemu. Cieszę się, że możemy razem coś dobrego zrobić i że możemy też powiedzieć coś o sukcesach, nie tylko o tych tragicznych wydarzeniach tam na Ukrainie, czy o zdradzie niektórych Polaków.
Za chwilę no, zobaczcie, proszę, proszę.
Jaka to jaka piękna historia. Połączyła ludzi, którzy mówią różnymi językami, pochodzą z różnych krajów. Ludzi, którzy pokazała, jak Polacy no, są w stanie oddać wszystko, poświęcić czas, bez względu na konsekwencje. No to jest coś przepięknego i zestawcie to państwo, no niestety muszę to powiedzieć, nie chciałam, ale zestawcie to z takimi głosami właśnie, jak mówiliśmy na początku, tymi, którzy was do tej pomocy chcą zrazić. No, no, chyba jasno wiadomo, po co i w dodatku w tej pomocy, no mówicie państwo, że także politycznie wcześniej różniące się osoby także biorą udział. Także no to pokazuje wspaniałość i tak ważny ten moment, ten straszny moment jest także dla nas Polaków, że mimo wszystko ci, którzy chcieli nas poróżnić i teraz nawet próbują w tak ciężkim czasie, to jednak pokazuje, że nie można Polaków poróżnić, że wiele tej dobroci i że no jest wielka nadzieja, że Polska może się zmienić i może wyglądać inaczej. Odsuńmy tylko tych właśnie, którzy robią tak straszną robotę i nas chcą dziś podzielić i zastraszyć.
Tu warto jeszcze, tak jak powiedziałeś, wspomniałeś już o tym, zaraz zobaczycie wywiad z panem dyrektorem tego domu pracy twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za chwilę o nim, ale wspomniałeś o mieście Lublin, o tym Centrum Pomocy Ukrainie. Ono jest w Lublinie zorganizowane, bardzo dobrze.
No wiem, że to ty przejąłeś akurat kontakt z tym centrum, to ty załatwiłeś.
Znalazłem ten numer, no bo mieliśmy, tak jak słyszeliście państwo, 60 osób. My własnym sumptem próbowaliśmy znaleźć te noclegi, ale tej ilości się
problem,
nie dało w
problem był, że chodziło o to, że te dzieci muszą być dalej razem i pod opieką też ukraińskich opiekunów. Nie? My moglibyśmy znaleźć noclegi gdzieś rozrzucone po Lublinie, ale w jednym miejscu nie. I dlatego zwróciliśmy się do prezydenta Żuka z prośbą. I to nie było, wiecie, rano tam o 8, 9.
Zadzwoniłem 23:30, bardzo licząc, że tam ktoś odbierze.
Przyjechali Amerykanie, no i mówimy, co dalej? No wiemy, mamy, tu już organizujemy autobusy, nie? Tu też modlimy się oczywiście, był też wieczór chwały w tym czasie, nie? Żeby pamiętać, że to, co się udało, to się udało dzięki Bogu, bo ja mówiłem, Amerykanie idą na wariata, ale są tak pełni zaufania do Boga, że to się musi udać. Zresztą powoływali się na Biblię, że Bóg pokazuje w Biblii, że właśnie opieka nad wdowami i sierotami to jest przejaw prawdziwej pobożności oddania Bogu. Mówimy, jedziemy ratować sieroty, Bóg musi nam pomóc, znaczy w sensie na pewno pomoże, nie? I pomógł, ja to mówiłem przedmiot, jadą na wariata. To wszystko jest na wariata, ale to się musi udać. No i się udało, chwała Bogu. Także tutaj gdzieś około 23:00 zadzwoniliśmy do właśnie tego biura utworzonego.
Centrum Pomocy
Centrum Pomocy właśnie przez prezydenta
Żuka.
Też ciekawa
rzecz.
Od razu telefon do Kazimierza. Tam już nie to, że śpimy, nie działa. Tak, dobra, trzymamy miejsca, tylko czy na pewno przyjedziecie? Mówię, no tak, na pewno już wyruszają autobusy, nie? Także to było, no, fajna noc, to z środy na czwartek.
Bardzo też, myślę, dobre posunięcie, że w tym centrum pracują głównie
wolontariusze ukraińskie.
Tyle, co słysząc w rozmowie, mogę zweryfikować, że to są osoby pochodzenia ukraińskiego. Im na pewno bardziej zależy, dlatego mówię, no, całą noc tam pracują.
Jak widać, to co pani redaktor parę dni temu mówiła, że tu wcześniej władze pisowskie próbowały stłamsić samorządność Polaków. To właśnie na poziomie, tu nie trzeba, wiecie, żeby załatwić noclegi i jedzenie, nie trzeba ministra tam, wiecie, Dworczyka, nie? I jego lansu tam gdzieś i tak dalej, czy na później w mailach, jak to się tam na różnych rzeczach.
Polityczne złoto.
Tu trzeba ludzi, można powiedzieć, którzy bezimiennie zrobią, co trzeba. I takich Polaków mamy miliony. To się teraz właśnie okazuje. To ci politycy w Warszawie niszczą, czy trwonią naszą aktywność. A gdyby pozwolić Polakom pokazać prawdziwy swój potencjał, to tak jak w przypadku pomocy na Ukrainie, wiecie co? Powiem wam, co mówi kierownik obozu dla uchodźców w Meksyku. Jeden z tych wolontariuszy amerykańskich też tam działa. I mówi, rozmawiał ze swoim właśnie przyjacielem, który prowadzi taki obóz, wiecie, namioty, setki tych namiotów, tysiące ludzi i tak dalej. I opowiada mu, że do Polski przyjechało 600 000 uchodźców w ciągu 3 czy 4 dni. Mówi, aha, to tam macie teraz wielkie te obozy na uchodźców, tak? Te namioty gdzieś rozstawiacie, jakieś tam sanitariaty tego. Jakie obozy? Polacy przyjęli tych ludzi do swoich domów, do swoich pensjonatów, hoteli, najbardziej luksusowych. Nie ma żadnego obozu rozumianego jako, wiecie, namioty. Mówi, nie wierzę. Nie wierzę. Ten człowiek, który całe życie spędził w pomocy humanitarnej. Nie wierzę, że jest taki naród. A on ma na imię Polska.
Pokażmy teraz Państwu wywiad z Dariuszem Popławskim, dyrektorem Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w którym właśnie goszczą teraz sieroty z Ukrainy.
Jesteśmy z panem Dariuszem Popławskim, dyrektorem Domu Pracy Twórczej, Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym, który przyjął ponad 60 sierot z Ukrainy. Panie dyrektorze, dlaczego się pan zgodził tak szybko i ile to było czasu, kiedy się pan dowiedział o tych sierotach, które mają przyjechać do Polski?
W zasadzie była bardzo krótka informacja. Dostałem zapytanie, czy jestem w stanie przyjąć taką ilość osób, więc stwierdziłem, że zdeklarowaliśmy się od początku, że chcemy przyjąć te osoby i zareagowaliśmy bardzo szybko, że nie jest to dla nas żaden problem. Mamy miejsce, duża grupa dzieciaków szczególnie, to już jest dla mnie wszystko.
Dlaczego pan się zdecydował?
Kocham dzieci i lubię pomagać. To chyba najważniejsze.
Jak pan zobaczył te ponad 60 sierot ze zniszczonego sierocińca w Ukrainie, to co pan poczuł? Jakie były pana pierwsze myśli?
Świeczki w oczach i cieszę się, że oni tu są. To chyba tyle.
Dlaczego Polacy powinni pomagać Ukraińcom w momencie, kiedy Putin najechał ich kraj?
Myślę, że sami możemy się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji i również będziemy potrzebować tej pomocy. Stąd musimy być wrażliwi na takie rzeczy, a tutaj już wewnątrz zrobimy wszystko, żeby te dzieci się o nas poczuły jak w domu.
Bardzo, bardzo panu dziękujemy, całemu tu środowisku i naprawdę no, mam nadzieję, że te dzieci do końca życia będą pamiętać, że Polacy są ich przyjaciółmi i że w potrzebie ich nie opuścili.
Myślę, że tak będzie. To są fajne dzieci i ja zrobię wszystko, żeby się czuły tutaj u nas super.
Dziękujemy serdecznie.
To był Dariusz Popławski, dyrektor Centrum Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym. Oddaję Ci głos. Chcesz jeszcze coś dodać?
Takich ludzi jak pan Dariusz, jak szef firmy transportowej, jak ci dzielni kierowcy, którzy pojechali, ryzykując też życiem przecież. To jest strefa wojny. Pokazywałem wam wczoraj fragmenty barykady, ludzie z karabinami, przecież też są prowokatorzy, jest bardzo duża dywersantów, ilość i tak dalej. Wczoraj ich nie znałem. Dzisiaj to są moi najlepsi przyjaciele. To są po prostu zwykli Polacy o wielkim sercu. Ale pamiętajmy, dzisiaj świeczki w oczach, dzisiaj się cieszymy, dzisiaj wielki sukces, dzisiaj radość, widząc te roześmiane twarze dzieciaków. Ale teraz czeka nas ciężka praca, bo teraz trzeba im zorganizować wikti opierunek, trzeba im zorganizować jakoś wolny czas, bo to przecież, wiecie, dynamit, nie? Znaczy, w sensie ludzie, dzieci w takim wieku, gdzie różne rzeczy przychodzą do głowy, opieka i tak dalej. Także będzie potrzebna teraz ta mrówcza praca. Ale pamiętacie, że my to nie jesteśmy od tam show w telewizji, zresztą żadna telewizja to nas nie pokazywała, chyba że telewizja ta publiczna za nasze pieniądze, jak raczyła nas tajemniczą sektą, z Lublina tam okrasić tym określeniem, no to wtedy o nas powiedzą. Tak, o nas się nie mówi, ale my jesteśmy przyzwyczajeni od dziesiątek lat. W kościele, w telewizji, w klubach Idź Pod Prąd, do mrówczej codziennej pracy. Niekoniecznie wiadomo kto i co, ale my to zrobimy razem z wami. Utrzymamy te dzieci, doprowadzimy, że część z nich znajdzie rodziców adopcyjnych albo też pójdzie już w dorosłe życie, bo niektórzy to już tam blisko są późnymi nastolatkami, blisko osiemnastki. Będziemy się nimi opiekować. Wiemy, że wy będziecie przy nas, także to jest wielki dla mnie, można powiedzieć, przywilej, że z jednej strony jestem pewien o opiece Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, a z drugiej strony wiem, że są tysiące Polaków, którzy oglądają i wspierają telewizję Idź Pod Prąd. To jest naprawdę niesamowity przywilej.
Porozmawiamy teraz z kolei o tym, co się dzieje na Ukrainie. Tam no, już ciężko jakby się spodziewać nowych rzeczy, w sensie ciężko zakładać, że Rosjanie nie są w stanie coś zrobić złego, bo teraz mamy doniesienia, w nocy zaatakowano, ostrzelano elektrownię atomową w Zaporożu, Energodar, tak, to też się tak nazywa, największa w Europie, czołgi strzelały do tych bloków już atomowych, tam prezydent Załęski mówił, że oni mają przecież noktowizory, termowizję mają w tych czołgach, widzą, gdzie strzelają. Wzywa do zamknięcia przestrzeni powietrznej. Podobno już są takie doniesienia, że teraz na naradzie NATO ma być na stole opcja interwencji właśnie w Ukrainie, czy zamknięcia przestrzeni lotniczej. No to by się związało z tym, że NATO wyraziłoby gotowość do zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które by latały nad Ukrainą. Jaka była wasza reakcja, gdy usłyszeliście, że Rosjanie najeźdźcy tak strzelają do elektrowni atomowej, nie pamiętają Czarnobyla, co oni chcą osiągnąć?
Znaczy, chciałabym powiedzieć, że przerażenie, tylko że to zgadzam się z panem redaktorem. No niestety nie, trudno powiedzieć, że jest coś takiego, co w zachowaniu Putina, jego bandytów, jego bandziorów, no może nas tak naprawdę zaskoczyć. Tu wszystko może się wydarzyć. Także no to z jednej strony jest straszne, ale z drugiej strony no to nie jest czymś zaskakującym. Ten terror nuklearny, o którym mówił prezydent Ukrainy, no to jest niestety coś, co trzeba zakładać. No i miejmy nadzieję, że Zachód się opamięta i rzeczywiście no, z jednej strony ta polityka, którą teraz widzimy zmianę, ona do niej rzeczywiście dojdzie, ale że też szybko zostaną podjęte jakieś inne działania. No i że w tym wszystkim także, państwo też bardzo często o tym mówicie, no będą jednak uwzględnione Chiny, bo widzimy, że to zdarzenie, no mamy odpowiedź Chin, że one apelują do wszystkich stron o zachowanie bezpieczeństwa, czyli taka nijaka wypowiedź, że oni się troszczą oczywiście o pokój na całym świecie, a jednocześnie wiemy, że gdy w tym momencie odbywa się głosowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nad rezolucją, która ma potępić Rosję, potępić takie działania Rosji, wzywać do zaprzestania, ta rezolucja powstała, ona wczoraj była przegłosowywana, powstała na wniosek Polski i Kanady, poparło te dwa kraje, kolejne 26 krajów i zgadnijcie państwo, jakie dwa kraje były przeciwko. No oczywiście Rosja i oczywiście Chiny, czyli one, czyli no, biorą w tym udział, popierają takie działania.
Tak, tutaj no, jakimś rozsądnym postulatem jest przebudowanie wszelkich struktur międzynarodowych i usunięcie z nich państw bandyckich, takich jak Korea Północna, ale przede wszystkim właśnie Rosja i Chiny, bo one mają po II wojnie światowej takie różne tam prawa weta i takie rzeczy, taki głos, który praktycznie blokuje cały wolny świat. Trzeba te organizacje, państwa terrorystyczne po prostu usunąć na zbity ryj ten komuszy z tych organizacji i niech to wreszcie zacznie pracować tak, jak trzeba, bo przykład Światowej Organizacji Zdrowia, która współdziałała z komuchami chińskimi, żeby zakazić świat tym chińskim wirusem, no jest, myślę, dostatecznym dowodem, jak zbrodnicze jest trzymanie komuchów chińskich i ruskich w organizacjach międzynarodowych. Oni nie tylko to blokują, oni już zaczęli przejmować te organizacje i odgrywać tam, można powiedzieć, główne skrzypce.
To też widać w tych wszystkich sportowych organizacjach, jak długo im zajmowało, żeby
proste rzeczy
tych ruskich tam powyrzucać. No ale co z tym zamknięciem przestrzeni powietrznej? No, bo to się wydaje jakiś taki krok, który no, chyba jest możliwy, tak? No bo wiadomo, zbrojna interwencja NATO na Ukrainie pewnie nie, pewnie się to nie wydarzy, no ale już zamknięcie przestrzeni powietrznej to jest coś, co myślę jest w stanie na to zrobić.
Zbrodniarze Putina, bo tu mówię, nie nazywajmy tego armią, to jest jakaś zbrodnicza zbieranina, a nie żadna tam armia. Są gotowi do wszystkiego. Właśnie ci wolontariusze, z których część to są Amerykanie pochodzenia ukraińskiego, opowiadali właśnie o sytuacji z Charkowa, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj oblężonego, kiedy rosyjski pocisk zabił kilkanaścioro dzieci i matek w izbie porodowej. Że to jest skala zbrodniczego, można powiedzieć, procederu tej zbieraniny Putina. Rozstrzelali też prawosławnego kapłana z cerkwi ukraińskiej. Także widać, że oni nie mają żadnych jakichś takich ograniczeń. To powiedzenie żołdactwo to jest komplement dla tej hitlerowskiej bandy Putina. I to dzisiaj grożenie światu zachodniemu katastrofą nuklearną to pokazuje, że mamy do czynienia z bandytą, którego trzeba pokonać. Tutaj cieszę się, że coraz więcej polityków. Nie wiem, czy mamy czeskiego polityka.
Mamy, tak. Możemy pokazać zapowiedź.
Najpierw czeskiego, a potem wam powiem o amerykańskim.
To jest Paweł Nowotny.
Najlepszy sposób to iść na wojnę z Putinem. Myślę, że czas, aby NATO dołączyło do wojny. Ukraińcy nie potrzebują naszych słów. Potrzebują żołnierzy, potrzebują broni, potrzebują pomocy. Co powiedziałbyś Władimirowi Putinowi teraz? Umrzyj. Umrzyj. Nie mogę powiedzieć, co powiedziałbym Putinowi, bo wiem, że jesteście chrześcijańską telewizją. Śmierć Putinowi. Tyle mogę powiedzieć.
Pozdrowie.
Całość ukaże się niedługo na naszym kanale.
Pozdrowienia z Pragi dla mordercy Putina, ale też podobny głos, ten głos jest zarejestrowany chyba 3 dni temu. Nie? Tłumaczymy i zaraz będzie cały wywiad, ale dzisiaj taki głos pochodzi też ze Stanów Zjednoczonych. Jeden z czołowych polityków konserwatywnych, Lindsey Graham, powiedział: kto w Rosji wreszcie zrobi ten dobry uczynek dla świata i dla narodu rosyjskiego? Kto zabije Putina?
Rosjanie widać na razie o tym nie myślą, bo wiesz, na czym się skupiają? Na kupowaniu w Ikei,
bo likwidują Ikei.
No, kolejki są wielkie.
No to mówimy, że to jest jeszcze upadły naród. Oczywiście modlimy się za Rosjan, żeby tam Ewangelia Jezusa Chrystusa dotarła i przemieniła ten naród, a na razie jest to dziki, upadły naród, który w większości jeszcze tego bandziora hitlerowskiego wspiera.
Gdzieś widziałem wczoraj nawet taki wpis na Twitterze, ktoś tam pisał, że poznałem Rosjanina gdzieś tam na Zanzibarze na jakichś wakacjach, wykształcony człowiek, pilot po uniwersytetach, no i napisał do niego: teraz co wy tam robicie na tej Ukrainie, to on powiedział, czy w Ukrainie, przepraszam, powiedział, że to jest nie twoja sprawa, my tam ratujemy swoich, czyli nawet wykształceni Rosjanie dalej są zaczadzeni tą propagandą Putina. Pani redaktor, jak pani myśli, czy NATO podejmie w końcu jakieś konkretne kroki takie, które będą prowadziły do zakończenia tej wojny, czy może do eskalacji, jak na przykład zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Rosją?
No miejmy nadzieję, że tak. No wielu polityków i ekspertów mówi, że tak naprawdę wszystko jest możliwe, że nic nie można założyć, wszystko jest możliwe, chociaż z drugiej strony, jak się słucha wielu z ekspertów, ja słuchałam ostatnio wywiadu, jaki udzielał Bloombergowi generał Hodges, no to między innymi tam się wycofał z tego, co on wcześniej mówił, że wojska amerykańskie, wojska NATO nie powinny być na stałe w Polsce. Znaczy nie powiedział, że to był błąd, ale zmienił zdanie. Powiedział, że teraz prawdopodobnie to się wydarzy, więc widać, że odbywa się duża zmiana nie tylko w Niemczech, ale także w dużej części elit amerykańskich, politycznych i wojskowych. No ale on cały czas mówił o tym, że jednak interwencja NATO nie jest możliwa. Także to niestety pewnie przyjdzie, to nie będzie decyzja, ja uważam, że jeżeli ta decyzja nastąpi, to nie będzie decyzja, która nastąpi w tym tygodniu. Na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, jeżeli ona w ogóle nastąpi. Widać, że to jest, no to wszystko jest bardzo powoli trawione na Zachodzie, ale no widzimy jakąś zmianę. Także no, ja zakładam, że naprawdę wszystko jest możliwe w tej chwili.
Miejmy nadzieję, że ta sprawa atomowa, tak, no to jest coś, co jednak przeraża, nie? No, tak, bo tam, że giną Ukraińcy, jeśli... to pewnie ludzi na Zachodzie nie bardzo obchodzi.
No trochę
za bardzo.
Widać, że prezydent Zełenski jest już takim bohaterem też mediów Zachodu, polityków, tam już się próbują do niego jakoś ogrzewać w jego świetle, ale rzeczywiście to ta ruska groźba ataku na, czy wysadzenia, no praktycznie już ostrzał rosyjski, ci zbiry te Putina z czołgów już robiły tej elektrowni, to pokazuje światu, że wcale może się nie skończyć na Ukrainie, że chmura radioaktywna oczywiście może dotrzeć tak jak w przypadku Czarnobyla. Pamiętamy, że wtedy Polskę w pierwszym rzucie ominęła ta chmura radioaktywna, poszła południem tam w kierunku Austrii i północą w kierunku Szwecji. Tak się ułożyły wtedy prądy powietrzne, że Polska była troszeczkę w pierwszym rzucie nie tak ostro skażona, no to, to jeszcze pamiętają, bo przecież to jest rok mniej więcej twojego urodzenia.
36.
Właśnie, czyli to już ty, że tak powiem, na świecie byłeś, choć niejawnie, w tym czasie. Wtedy właśnie czekaliśmy na ciebie, a tu właśnie wtedy byliśmy w Krakowie, wtedy ten płyn Lugola, wtedy to niewychodzenie i tak dalej, strach, co to będzie, bo to nie widać tej broni. Ten strach może społeczeństwa Zachodu obudzić do jeszcze większej presji. Dzisiaj wiem, że już hasztagi właśnie dotyczące zamknięcia nieba na Ukrainie, na swoim Twitterze tam dałem, nad Ukrainą, żeby nie mogły żadne rosyjskie samoloty ani rakiety w ogóle się pojawiać, że zostaną strącone, czyli zakaz lotów nad Ukrainą, to w wersji angielskiej, no fly, czy jakoś tak, nie? Takie te hasztagi, jeśli mamy, możemy pokazać, żebyście dołączali, żeby tę presję na polityków zachodnich, bo Ukraina płaci krwią każdej minuty. I to, co pani redaktor powiedziała, no to jest prawda, że nie spodziewamy się niestety szybkich działań po prezydencie Bidenie czy przywódcach innych państw NATO, ale po pierwsze możemy żądać od naszych przywódców, żeby taki głos jasno artykułowały, żeby to powtarzały na forum różnych międzynarodowych organizacji i także do dziennikarzy i żeby ten angielski hashtag rzeczywiście królował, żeby politycy Zachodu wiedzieli, nie pomożecie dziś Ukrainie, przegracie wszystkie następne wybory.
Close the sky na przykład, taki ten hashtag to pewnie jeden z wielu. Pani redaktor, tak oddaję głos.
Tak, ja właśnie chciałam także poprzeć ten apel, żeby zwracać się do naszych polityków, bo jak widzimy w ostatnich dniach polscy politycy przejmują trochę inicjatywę. Jest parę takich inicjatyw międzynarodowych, które mogły się odbyć między innymi dlatego, że Polska tam przewodziła. Ja dziś mówiłam o tym, co się w tej rezolucji na Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ale takich rzeczy jest parę. Czyli widać, że ten świat, w którym to Niemcy i Francuzi kiedyś o wszystkim decydowali, troszeczkę się tutaj topi i bardzo dobrze. I zaczynają być odważniejsze te i kraje bałtyckie, i Polska. I coraz silniejszy jest ten ich głos. Dlatego trzeba naszych polityków pilnować, żeby rzeczywiście wszędzie, gdzie to jest możliwe, tę kwestię podnosili. To jest bardzo ważne.
Polityków pilnować, a Rydzyków już nie oglądać.
Tak, tak.
Też taką miałem myśl, jak dzięki Bogu, że to Polska tą Rosję wylosowała w tym meczu, bo gdyby nie Polska, to pewnie jakieś tam inne kraje to by się zgodziły tam grać z jakimś tam bez hymnu, coś tam i tak dalej. Nie byłoby takiej presji. No a dzięki temu, że to już nie będziemy w to wchodzić, te sportowe rzeczy, ale pamiętamy, jak to się stało, że Polska przez tą Rosją gra, że przegraliśmy wygrany mecz. No to taki zbieg okoliczności. Nikt o tym wtedy nie myślał, a trafiliśmy na Rosję i dzięki, myślę, postawie gdzieś tam dosyć zdecydowanej polskich władz tą Rosję w końcu wyrzucono. Pani redaktor, porozmawiajmy troszkę o Tajwanie, bo analitycy obserwując działanie Chin, no, jedni mówią, działanie Rosji i postawę Chin mówią, że Chiny bacznie obserwują i boją się, czy tam bardziej się teraz będą bały atakować Tajwan, bo jednak to, co Zachód robi, szczególnie gospodarcze te sankcje, przestraszyły Chiny przed taką decyzją inwazji na Tajwan. O tym pisze Gazeta Wyborcza, między innymi właśnie powołując się na think tank Rand Corporation, który pracuje dla Pentagonu, że wśród tych chińskich tak zwanych jastrzębi no, zapanował niepokój i teraz już nie będą tak chętni do inwazji na Tajwan.
Znaczy ja się powiem, zgadzam się z tym. Uważam, że rzeczywiście jest w tej chwili duże przerażenie w Pekinie. Wczoraj chyba u państwa w programie pan Fałek mówił, że on podejrzewa, że Rosję do tych działań Putina to tak naprawdę podżegały Xi Jinping. I to o tym samym się mówi tutaj na Tajwanie. Zwraca się uwagę, że Xi Jinping, który tak często lubi mówić o pokoju światowym, który Chińczycy mają wprowadzać na całym świecie, to teraz w tej kwestii zupełnie siedzi cicho, nie wypowiada się od kilku dni. A to dlatego, że właśnie no, obawia się, co się w jego środowisku będzie działo, dlatego, że to rzeczywiście to nastąpiło. Putin przedstawił mu swój plan I Xi Jinping go do tego namawiał, żeby właśnie rzeczywiście taki atak, tą inwazję przeprowadzić. On uważał, że to będzie z korzyścią dla Chin. I jest grupa polityków wokół Xi Jinpinga, która no, jest z tego ogromnie niezadowolona. Już była wtedy, kiedy Xi Jinping walczył z Amerykanami, podjął tę walkę z Amerykanami. I wtedy no, Xi Jinping miał duże kłopoty, musiał też no, włączyć się w tę walkę u siebie partyjną. I znowu do tego teraz wraca, więc widać, to podzieliło partię komunistyczną, co ją osłabia, co tym samym osłabia Xi Jinpinga. I to, te plany jakoś może odłożyć. Ja cały czas twierdzę, że ta inwazja i tak by nie nastąpiła, przynajmniej do tego zjazdu, na którym Xi Jinping ma ogłosić, że będzie rządził przez kolejne lata, ale może oddalić jeszcze bardziej, no a tym bardziej przegrana Putina. Ale przy tym wszystkim cały czas pamiętajmy, że Chiny są cały czas po stronie Rosji, mimo tego takiej dezinformacji, która także jest serwowana w polskich mediach co chwila, że to, a to się ten sojusz łamie, a to jakaś jest ważna inicjatywa ekonomiczna, która pokazuje, że to Chińczycy już przechodzą na naszą stronę, jak teraz jest o tym Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, mówią, że no Chiny że ten bank, który jest inicjatywą chińską, ogłosił, że wstrzymał działania dotyczące Rosji i Białorusi, no to ma być takie uderzenie ze strony chińskiej, bo Chiny mają najwięcej udziału w tym banku, to jest uderzenie w Rosję i to pokazuje, że ten sojusz się łamie. No, ten bank właściwie nie ma żadnych projektów na Białorusi, więc tam finansowo nie jest zaangażowany, a projekty w Rosji są wartości 800 milionów dolarów. Tak, żeby państwu powiedzieć, o co to znaczy, to nasz udział w tym banku to jest ponad 800 milionów dolarów, tam 830 parę, i ten nasz udział stanowi 0,83% całego kapitału tego banku, czyli zaangażowanie tego banku w jakieś projekty w Chinach, no to jest nic zupełnie, więc to oni sam sobie ogłoszą, że teraz to będą zamykać, nie podobać im się będzie Putin, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ten bank Chińczycy tak utworzyli, że tam no, w zarządach są ludzie z Europy, kiedyś był PFL, pamiętacie? Więc ja myślę, że to nawet jest pewne, że to nie sama Chiny tutaj wyszły z inicjatywą wstrzymania tych działań, tylko po prostu ci ludzie, którzy tam pracują, no oni za chwilę będą szukać pracy gdzie indziej. No i nikt ich do pracy nie przyjmie, jeżeli no, będzie wiedział, że brali udział, pracowali w banku, który popierał Rosję. Także to wszystko jest taka gra. Nie poddajmy się tej narracji, nie ma żadnego gestu ze strony Rosji, a wręcz jest bardzo dużo takich kroków, które pokazują Chin, które pokazują, że ten sojusz trzyma się dobrze, choć oczywiście Chiny są, Xi Jinping jest zaskoczony tym, że, tak, że ten atak Putina idzie tak słabo, że Rosja jest tak słaba. Tego do końca nie przewidział.
Panie redaktor, to zapytam jeszcze, poproszę panią o komentarz. Myśmy wczoraj o tym mówili, New York Times o tym pisał, nasza telewizja o tym mówiła już wcześniej właśnie, że doniesienia wywiadu są takie, że Chińczycy z Rosjanami ustalali datę inwazji. Wczoraj pokazywaliśmy też wypowiedź profesora Guralczyka, pseudonim Jacek, jak to pani napisała na Twitterze, w programie Newsroom Wirtualnej Polski, gdzie on mówił, że no, to jest na początku w ogóle niepotwierdzone, no ale jednak to jest fakt, że ta inwazja nastąpiła po Igrzyskach Olimpijskich. Jak pani skomentuje te doniesienia?
No, pan profesor Raczek zawsze, jak są jakieś wiadomości nieprzychylne Pekinowi, to mówi, że one są niepotwierdzone, a pytany skąd to wie, no bo Pekin mówi tak, nie? No to jest taka narracja i tutaj się już nic nie zmieni. Jedyne, co się może zmienić, to żeby media poszły po rozum i przestały takich ekspertów słuchać, bo to wydaje mi się, że on już jest totalnie skompromitowany. Myśmy rzeczywiście o tym mówili już w czasie olimpiady, w czasie spotkania Xi Jinpinga z Putinem, że tam są takie rzeczy ustalane, więc to jest nic nowego. Teraz to tylko potwierdzają urzędnicy amerykańskiej administracji i wywiad. No nic nowego. Wiemy także, że w ciągu 3 miesięcy przed atakiem było kilka spotkań Amerykanów z Chińczykami. Amerykanie starali się przekonać Chińczyków, żeby jednak wpłynęli na Moskwę, żeby do tego ataku nie doszło. I Amerykanie przedstawiali Chińczykom swoje materiały wywiadowcze. I co zrobili Chińczycy? Te materiały od razu przekazali Moskwie. Także no, mamy wystarczająco dużo ciężkich dowodów na to, żeby widzieć, jak mocny jest ten sojusz i jak ten atak był wspólnie przygotowywany.
A co z Japonią? Bo teraz Japonia podnosi głos, że Stany Zjednoczone wobec tej jawnej agresji, inwazji na Ukrainę powinny po pierwsze uznać Tajwan w takim sensie, że zadeklarować gotowość jego obrony wobec chińskiej inwazji. To samo z Japonią. Broń nuklearną też umieścić w Japonii. Japończycy twierdzą, że po Tajwanie Japonia byłaby następnym celem Chińczyków. Myśli pani, że rzeczywiście taki będzie efekt tej rosyjskiej inwazji?
Znaczy myślę, że Japonia będzie tutaj rzeczywiście już, znaczy w samej tej arenie międzynarodowej jej działania są nawet na Japonię dość niespotykane. Bardzo szybko potępienie Rosji, bardzo szybka pomoc Ukrainie, już to nie jest coś, co Japonia tak postępowała wcześniej, tego nie robiła. Już samo to, a rzeczywiście wydaje mi się, że to zmieni... Znaczy, jak gdyby uruchomi więcej japońskich polityków do tego, żeby żądać między innymi od Amerykanów tego, żeby umieli u siebie broń atomową, ale także, żeby pomóc Tajwanowi. Te słowa o tym, żeby uznać Tajwan, no to mówi były premier Shinzo Abe, więc nie mówi to oficjalnie nikt z rządu, ale wiemy, że Shinzo Abe ma bardzo duży wpływ na to, jak wygląda polityka obecnego rządu i że to oznacza, że Japończycy gdzieś tam tyłami dyplomacji będą o to bardzo zabiegać. Także bardzo dużo może się tutaj zmienić, także w Azji. Nie tylko Europa się zmienia, nie tylko Zachód odkrywa, że jednak Putin jest niebezpieczny, ale myślę, że Japończycy także będą dążyć do większego zabezpieczenia siebie. To, co powiedział Shinzo Abe, to jest to dokładnie to samo, co powiedział dziś Pompeo na Tajwanie. To znaczy, że no, w końcu powinno się skończyć z czymś, co jest udawaniem, że czegoś nie ma. To znaczy udawaniem, że nie ma Tajwanu i po prostu Tajwan powinien przez Stany Zjednoczone zostać uznany dyplomatycznie, czyli zostać uznany jako niezależny kraj. Także tych głosów jest z różnych stron coraz więcej. I no należy oczekiwać, że no jeżeli nie ta administracja w końcu, no to być może następna rzeczywiście tego wykona. No wszystko wskazuje na to, że gdyby następnym prezydentem był Mike Pompeo, to jest bardzo możliwe.
Pastor Pochecki, my o Japonii, zresztą pani redaktor też o tej Japonii mówiliśmy jeszcze przed wojną, że Japonia podjęła bardzo zdecydowane kroki.
Tu powinna być jasna odpowiedź ze strony władz polskich. Niebawem będziemy gościć przedstawiciela Japonii właśnie na naszych tutaj łączach, także już zapowiadam.
Dzisiaj o 18:00.
Wywiad. O 18:00 będzie rozmowa właśnie z przedstawicielem polityki japońskiej. Uznanie Tajwanu powinno być taką pierwszą karą dla komunistów chińskich za knowania, te mordercze knowania z Putinem. Potem powinny być dalsze, ale to już na dziś powinni mieć, żeby cały świat uznał Tajwan za niepodległe państwo. Tajwan ma wszelkie znamiona niepodległego państwa. Jedyną przeszkodą jest sprzeciw zbrodniarzy z komunistycznych Chin, czyli to nie jest żadna przeszkoda dla wolnego świata. Druga rzecz to jeszcze do tego, o czym ja również mówiłem już na samym początku tej inwazji Hitlera, znaczy Putina. Putin-Hitler to jeden z takich hashtagów. Ja jeszcze dołożyłem hashtag Putin kaput. No toż tam się też dobrze, że tak powiem, historycznie składa. Chiny obstawiły, można powiedzieć, oba scenariusze i w obu wygrywają, tak im się wydaje. Win-win to znaczy, że Putin wygra, no to osłabiony jest Zachód, to rozbita jest jedność Zachodu, to skompromitowane jest NATO i Stany Zjednoczone. To jest tylko wstęp, można powiedzieć, takie wizerunkowe straty, a są jeszcze i inne. O tym mówiliśmy wielokrotnie. Putin przegra. To co robią komuniści chińscy? Oni oczywiście już się ustawiają w roli negocjatorów, ale zapewne to będzie oznaczało jakieś ogromne przemiany w tym Związku Sowieckim, zwanym dla niepoznaki Rosją, albo zbirem. Ta druga nazwa na to coś mi bardziej pasuje zbir, nie? Tam jakiś związek Białorusi i Rosji i tam jeszcze Kazachstan chyba, czy ktoś, tam już nie pamiętam. W każdym razie te zbiry, nie? To się rozpadnie, nie? Tam będzie chaos wewnętrzny, nowe władze, nie? Na Białorusi i tak dalej, ale Rosja to oznacza rozczłonkowanie Rosji. Narody, które są podbite, będą żądały niepodległości, Czeczeńcy zjedzą Kadyrowa i zbudują sobie tam swoje niepodległe państwo i tak się to rozleje, można powiedzieć, na całą tą środkową Azję. A co zrobią w tym czasie komuniści chińscy? No, jak zwykle wyzwolą swoich obywateli, którzy już dzisiaj sporą część Syberii skolonizowali. Wtedy w przypadku klęski Putina i rozpadu Rosji Chiny będą chciały militarnie zająć część Syberii. Dlatego Zachód już dzisiaj powinien się przygotować i te sankcje, które obejmują Zbir, czyli Białoruś i Moskwę, powinny dziś obejmować komunistów chińskich.
Panie redaktorze, proszę, proszę.
Wiadomość, mówi się, że administracja Bidena rozważa nałożenie sankcji na Indie za zależność w kwestiach sprzętu militarnego od Rosji. To na razie jest na stole, wyłożone na stole, ale myślę, że to jest też taka informacja dla Chin. To znaczy Chiny liczą na to, poczekamy co będzie i powiemy w pewnym momencie, teraz wspieramy Rosję i takie wydajemy instrukcje też wszystkim naokoło, naszym firmom. Właśnie ten przypadek tej firmy, która chciała się wycofać z rynku chińskiego, taki Didi, firma, taki chiński Uber, a przez władzę została, najpierw ogłosiła, że się wychodzi z tego rynku, bo się bała, no, że mogą być jakieś nałożone sankcje. Ona działa także na innych rynkach, ale władza chińska kazała im wrócić i po dwóch dniach ogłosiły, że jednak się nie wycofują. Więc widać, że także no, firmy rząd zmusza do tego, że okazywały wsparcie Moskwie. Więc na razie to wsparcie tu deklarują. Na arenie międzynarodowej, w ONZ-cie i różnych międzynarodowych organizacjach mówią, że to oni są za światowym pokojem i to będą w pewnym momencie wykorzystywać, żeby jak zobaczą, że Rosjanie przegrywają, no żeby powiedzieć, no ale przecież my byliśmy neutralni, wszędzie głosowaliśmy my tak, żeby no, neutralnie nikogo nie wspierać, więc teraz jesteśmy z wami. I wydaje mi się, że ten gest wobec, zapowiedź tych sankcji wobec Indii jest także bardzo jasnym sygnałem ze strony Stanów Zjednoczonych do Chin. Nie będzie siedzenia gdzieś na górze i patrzenia. Zaczyna się moment, w którym trzeba się bardzo jasno opowiedzieć, po której stronie jesteś. Jeżeli nie, to będziemy tych, którzy udają albo a naprawdę są po stronie Rosji, będziemy także uderzać. I o tym też dziś mówił Mike Pompeo. On mówił, że to jest czas budowania no jednak takiego świata, którym będzie podział. Znaczy świata, my musimy się bronić i stworzyć współpracę między sobą. Państwa, które wyznają wspólne wartości. Musimy wspólnie współpracować gospodarczo, militarnie, w każdej kwestii. Ale przede wszystkim my musimy między sobą współpracować, a wszystkich innych odizolować.
Miejmy nadzieję, że taka izolacja nastąpi.
Jeśli chodzi o współpracę militarną, ciekawe, że przecież w Lublinie stacjonuje chyba taka brygada polsko-litewsko-ukraińska. No właśnie. To ona do czego miała być? Do parad wojskowych? Czy to jakoś? Czy jak któreś z tych państw będzie walczyć z Sowietem, to może coś to wspierać miała ta brygada, nie?
W rzeczywistości to jest tak, że to...
Czy to na papierku
jest tylko sztab, tak, to jest na papierku, do niej są podpięte po prostu oddziały, które stacjonują w tych krajach i tyle chyba. Czas na wasze głosy politycznie niepoprawne, Jaromi. No przecież Rydzyk ma nadajniki tam, gdzie Putin ma bunkier. O tym Tomasz Piątek tam nagrywał cały taki program.
I przecież zdaje się ktoś z pisowskich, nie wiem, czy sam Kaczyński nie mówił o rosyjskich powiązaniach Rydzyka.
Mówił, tak.
A zobaczcie, że potem go karmi, no ćwierć miliarda złotych przelał tam
ale
przez
może
różne
na jakiś czas minął,
fundusze. Czyli co? Kaczyński i Ziobro bezpośrednio wspierają, że tak powiem, Moskwę. Wspierając głos Moskwy w twoim domu.
Mieczysław Siemaszko, jestem przekonany, że Xi wsadził Putina na minę.
Nie do końca, nie? To myślę, że tutaj Xi Jinping obstawiał zwycięstwo jednak Putina, nie? To tylko Ukraińcy pokrzyżowali te plany. To tak. I chwała tym bohaterom.
Panie redaktor?
Nie jest w interesie. Nie jest w interesie Xi stawianie na minę teraz Putina, dlatego że no to jest jego największy sojusznik, który rzeczywiście go może w czym wesprzeć. No Węgry no to jest za mały kraj, żeby go tutaj w czymkolwiek, no poza takim poparciem może czasem na arenie międzynarodowej i jakichś tam drobnych interesach, ale no i tu widzimy też, że Węgry można czasem przekonać i tu Polska odegrała dobrą robotę. Oczywiście Orban się totalnie splamił, ale no w paru głosowaniach, gdzie trzeba, to zachował się porządnie, jak trzeba, ale tutaj to było, wiemy, że Polska nad tym pracowała i to dobrą wykonaliśmy robotę, ale no to nie jest ktoś z kimś mogą. No Korea Północna no też nie, więc tu Rosja dla nich jest ważnym i takim, którym rzeczywiście ma bardzo jasny ten sam cel pokonania wolnego świata, pokonania Stanów Zjednoczonych. No więc kogoś, kto chce tego samego celu teraz wyniszczyć, no totalnie nie jest w interesie Xi Jinpinga. On chce z Putinem iść na nas, na Stany Zjednoczone. Także to na pewno nie jest tak, że postawił go na minę. On rzeczywiście uwierzył w to, co usłyszał od Putina i zupełnie nie rozważyli tego elementu Ukrainy, tej wspaniałej odwagi Ukraińców. Także tutaj rzeczywiście zostali zaskoczeni. Także ja zdecydowanie nie zgadzam się z tym, kiedy słyszę, że to było zaplanowane przez Xi Jinpinga tak, żeby wykończyć Putina. Na pewno nie o to chodziło.
Iranda, piękna akcja z tymi dziećmi, szapoba. Krzysztof Brudka, chwała za tę akcję, aż cię łezka wokół kręci.
Ale pamiętajcie, że to jest dzięki wam, dzięki waszym klikaniom. Zobaczcie, że stoją nam cały czas suby, nie? A ja zauważyłem, że nawet ja przestałem obserwować telewizję, której szefuję. Dzisiaj musiałem jeszcze raz odnowić na Twitterze obserwowanie telewizji Idź Pod Prąd. Także zobaczcie, jak tu...
Dokładnie, potwierdzam, to też mam to samo na różnych, łącznie z YouTube'em. To chwila muszę odnawiać.
Także to, że wy walczycie razem z nami w internecie, to, że wspieracie nas finansowo, to my na jeden telefon mogliśmy od razu zapewnić ludzi, bo ludzie są zawsze kluczem. Nie nawet, wiecie, środki materialne. To ludzie są kluczem do sukcesu. Mieliśmy tutaj, można powiedzieć, załogę sprawdzoną w niejednym boju, która od razu w ciągu paru godzin zrobiła robotę i mieliśmy za co tę robotę zrobić. Amerykanie chcieli już po sukcesie płacić za kierowców. To ile mamy im zapłacić? Zapłacone. To właśnie dzięki wam.
To w tym temacie, Natalia, te Idź Pod Prąd. Czy będziecie utworzyć zbiórkę na uchodźców z Ukrainy?
Na razie, dzisiaj mamy naradę już taką właśnie, jak tę pracę rozłożyć na poszczególne dni, jak opiekę lekarską, medyczną, jakąś kulturalną, wiecie, jakieś rozrywki, opiekę też dla tych dzieci, oczywiście o jedzeniu nie mówię. Także jeszcze nie znam szczegółów. Nie chcę mnożyć jakichś, wiecie, takich, no tam kolejny fundusz na to, śmanto i owanto, nie? Każdy, kto nas wspiera, to wie, że te pieniądze tu przekazane, to są no, w tych działaniach tych grup NGO-sów tak zwanych chyba najlepiej, czy jedne z najlepiej wydanych pieniędzy w Polsce, jeśli chodzi o efektywność. Także na razie żadnego dodatkowego funduszu nie uzgadniamy, nie proponuję, ale możecie pisać dopisek. To jest na telewizję, a to na te sieroty, czy na pomoc inną, bo pokazywałem też, że jesteśmy takim i chcemy być dalej takim punktem przerzutowym tu blisko tej granicy strefy walk.
Czas na ogłoszenia. Dzisiaj już zapowiedziałeś o 18:00. Zapraszamy na wywiad z ekspertem z Tokio. Japonia potrzebuje zwycięstwa Ukrainy. Jutro też mamy ciekawe programy. O 13:00 właśnie Paweł Nowotny. To jest czeski polityk.
To jest must see. Naprawdę, to wiecie, to jest polityk. Też kiedyś dziennikarz i to taki dziennikarz śledczy. Naprawdę wiele wie, wiele widział, ale wiecie, że to jest showman. To naprawdę posłuchać tego człowieka z przyjemnością jutro o 13:00. Razem z wami będę to oglądał.
A o 18:00 pan Wojciech Kozioł, to jest był opozycjonista w PRL-u, organizator czwartego już happeningu w celu usunięcia pomnika wyzwolenia ziemi warmińsko-mazurskiej, czyli tak zwanych szubienic w Olsztynie. Pomnik dalej stoi, teraz został
kacapski
tam przykryty.
Kacapski pomnik.
No, wstyd dla Olsztyna.
Dobry czas na tego typu akcje tam.
Także to jest jutro o 18:00. Co jeszcze w ogłoszeniach? Przypominamy, że jedną z form wsparcia telewizji Idź Pod Prąd jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd młodzieżową fundację Twój Ruch. trzeba wpisać nazwę tej fundacji, Fundacja Twój Ruch, oraz numer KRS 40 456 259. Oczywiście możecie też nas wspierać tradycyjnie, idźpodprąd.pl/wsparcie. Także jesteśmy od niedawna na Patronajcie. Co jeszcze dzisiaj? Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Nie będzie tyrana, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1941 roku. My się będziemy z Państwem żegnać. Zapraszamy na godzinę 18 na wywiad z ekspertem z Japonii.
To chyba pierwszy raz polityk japoński w naszej telewizji.
Tak.
Oczywiście dziękujemy też pani Hani za inspirację i kontakty.
Pani rektor,
nie ma za to świetne przesłanie, bo rzeczywiście Rosja, Chiny chcą przegranej Ukrainy. A wolny świat musi sprawić, by Ukraina wygrała. Więc bardzo się cieszę, że to rozumieją tak Japończycy. Chyba w coraz większym stopniu także tak dalekie miejsca właśnie, jak Korea Południowa. W Korei był właśnie taki skandal. Tam są za chwilę wybory, gdzie jeden z kandydatów też tam obwiniał za coś Ukrainę. Lewicowy kandydat, że to Ukraina sobie sama winna. I od razu został zrugany. Miejmy nadzieję, że przegra w tych...
Przepraszał, tak.
Ale miejmy nadzieję, że przeprosi, jak już będzie przegranym jeszcze bardziej. Także liczmy na to. Coraz więcej rozumieją tę sytuację także tutaj na Tajwanie. Ja jeszcze chciałabym tylko dodać, bo mnie to troszeczkę poruszyło. Tutaj z delegacją Pompeo przybył także jego doradca, także z czasów, kiedy on był sekretarzem stanu. Chińczyk, urodzony w Chinach, no dziś obywatel Stanów Zjednoczonych, ale on między innymi, odnosząc się do Ukrainy, powiedział, że w pewnym momencie Ukraina za Jakunowicza, tak dobrze mówię, miała taki właśnie chęć współpracy z większej z Chinami, tam podpisała jakiś traktat o przyjaźni, współpracy, partnerstwie strategicznym i tak dalej, i sprzedawano to właśnie Ukraińcom w ten sposób, w taki, że no, Ukraina idzie trzecią drogą. I no widzicie, jak to się skończyło, prawda? No dziś Chiny stoją po stronie oprawcy, wspierają, zachęcają tego oprawcy. I właśnie ten Chińczyk powiedział, w obliczu dyktatury nigdy nie można iść drogą, trzecią drogą, Amen. Drogą środka. Amen. On tak to określił. I teraz państwo pomyślcie o tych wszystkich, którzy w Polsce mówili, że no my to właśnie idziemy taką drogą współpracy gospodarczej, my to neutralności wobec Chin, siedzenia na jakichś górach i patrzenia. To popatrzmy dziś, jak to się zakończyło w kwestii Ukrainy i krainy, i gdzie ten, który miał być ta wielowektorowość, trzecia droga, droga środka, jak ona się dla nich skończyła.
Tak, ta droga Janukowycza, ona też była obecna w PiS-ie. To mówiliśmy tu w 2016 roku, kiedy PiS już wygrało, wszystko co mogli, to zgarnęli. W Polsce ja rozmawiałem z politykami PiS-u jeszcze wtedy, moimi niekiedy, powiedzmy, znajomymi, i mówiłem, jak wy możecie tu na Lubelszczyznę, bo akurat tego dotyczyło, ściągać chińskie firmy. A on mówi, to tylko biznes. Tam już nie ma komunizmu. Aha, no to do widzenia.
No, miejmy nadzieję, że może przynajmniej część tych ludzi się otrząśnie po tych wydarzeniach, które już od tygodnia, ponad tygodnia obserwujemy za naszą wschodnią granicą. Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym programie.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy. Pastor Paweł Chojecki był z nami, dziękuję.
I chwała Bogu, że dzisiaj mogliśmy tak wspaniałą historię wam opowiedzieć, a niebawem myślę, że ją pokażemy też w formie reportażu, wywiadów, a może i filmu fabularnego. Kto wie, to zależy także od was. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę, za wasze wsparcie. Do zobaczenia o godzinie 18.
Gdyż nie będzie tyrana, i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni. Niestety nie jest to jeszcze opis Putina i jego siepaczy, którzy mordują niewinnych ludzi w Ukrainie, ale jest to opis Bożego planu, czyli też woli Boga, tego, czego Bóg chce i tego, czego nie chce. Na pewno nie chce zbrodniczych tyranów i w końcu unicestwi wszelkie tego typu działania. Możemy na dzisiaj mieć pewność, że Bóg stoi po stronie tych, którzy walczą z tyranami, tych, którzy walczą z szydercami. Tu szydercy Myślę, że to jest najlepszy odpowiednik kłamliwej propagandy, w której no, Rosja jest mistrzem, i że tych, którzy czyhają na okazję do zbrodni. Ciekawą rzeczą, bo to jest fragment z Księgi Izajasza, 29 rozdział, werset 20. To jest oczywiście opis czasów ostatecznych, kiedy Jezus rozgromi wszystkich tyranów i naprawi ten zepsuty przez nasz grzech świat. Ale ciekawą rzeczą, z którą się z wami chciałem podzielić, jest to, że równolegle z zagładą tyranów pojawia się tu w 18 wersecie: w owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi. Dla nas jest to też ważne zestawienie, że tam, gdzie zaczyna panować sprawiedliwość, tam, gdzie ludzie obalają tyranów, tam też rozprzestrzenia się Słowo Boże, Biblia. Zobaczmy, jak to się stało w Stanach Zjednoczonych, kiedy obalono tyranię brytyjskiego króla i to stało się największe chrześcijańskie misyjne państwo w dziejach świata. Mam nadzieję, jestem o tym głęboko przekonany, że pokonanie dzisiaj Putina da owoc w postaci ewangelizacyjnego nasycenia dawnego Imperium Sowieckiego. To jest na dzisiaj nasza modlitwa.
4 marca 1941 roku na terenach polskich przyłączonych do III Rzeszy, to znaczy na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu, zaczęło obowiązywać rozporządzenie o niemieckiej liście narodowościowej i niemieckiej przynależności państwowej. Aby zostać wpisanym na niemiecką listę narodowościową, należało wypełnić ankietę dotyczącą przeszłości rodziny i złożyć ją w Urzędzie Niemieckiej Listy Narodowościowej. Urząd ten przydzielał później składających wnioski do jednej z czterech kategorii. Pierwsza, osoby działające aktywnie na rzecz III Rzeszy w okresie przedwojennym. Druga, osoby w okresie przedwojennym kultywujące język i kulturę niemiecką, politycznie bierne. Trzecia, osoby częściowo spolonizowane. Czwarta, osoby całkowicie spolonizowane i współdziałające w okresie przedwojennym z władzami polskimi. Określane często jako renegaci. Władzom niemieckim zależało na tym, aby Volkslistę podpisało możliwie dużo mieszkańców. Ci, którzy nie złożyli odpowiedniego wniosku, byli wysiedlani do generalnej guberni lub podlegali innym formom represji. Na Śląsku policja przychodziła do tych, którzy nie zadeklarowali narodowości niemieckiej, i dawała 8 dni do namysłu. Po tym terminie oporni byli aresztowani i trafiali do więzień lub obozów koncentracyjnych. Do więzienia trafił na przykład książę Karol Habsburg, właściciel Żywca, a do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu narciarz Bronisław Czech. Rząd w Londynie zalecał Polakom mieszkającym na ziemiach wcielonych do Rzeszy podpisywanie Volkslisty. Podpisało ją ponad 3 miliony ludzi. Ocenia się, że od 200 do 350 tysięcy Polaków, którzy podpisali Volkslistę, zostało wcielonych do Wehrmachtu. Około 90 tysięcy z nich zdezerterowało. Wielu z nich uzupełniło straty 2. Korpusu Polskiego i 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Władze komunistyczne wszystkich, którzy podpisali Volkslistę, uznały za zdrajców i poddały represjom.